Dzień dobry, witam Państwa w transmisji na żywo na kanałach YouTube Radia Wnet i kanale Czarne Niebo raportu z Kijowa. Nazywam się Paweł Bobołowicz. Za chwilę raport się rozpocznie po tym, jak wejdziemy na antenę Radia Wnet. Na razie na antenie Radia Wnet jeszcze jest blok muzyczny. Dzisiaj w tak się dosyć oczywisty sposób złoży, że więcej zaczniemy, przynajmniej od tego tematu zaczniemy. Będziemy mówić o wyborach w Rosji, ale też w kontekście oczywiście i wojny na Ukrainie i w kontekście wyborów na terenach okupowanych. Naszym specjalnym gościem będzie dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Wojciech Konończuk. Także serdecznie zapraszam. Będą nasi korespondenci. Będzie Ola Siemaszko z Wilna, Artur Żak z Drohobycza i Dmytro Antoniuk z Kijowa. Tematy wojenne bezpośrednio też oczywiście się pojawią. Będziemy też pokazywali, o czym mówił Putin, ale nie tylko. Też pokażemy, jak wygląda sytuacja w okupowanej Awdijiwce. Do połączenia z anteną Radia Wnet pozostało nam około 2 minut. Zapraszam Państwa do subskrypcji naszego kanału Czarne Niebo i w ogóle zapraszam Państwa, żebyście oglądali nasz program na kanale Czarne Niebo. Przypomnę, że na kanale Czarne Niebo raport z Kijowa jest wersji dłuższej. Po godzinie 10 cały czas z Państwem pozostajemy i możecie Państwo też zadawać pytania. Zazwyczaj udaje nam się w drugiej części też na część pytań odpowiedzieć. Także zapraszam od razu do przyłączenia się. Jeżeli teraz Państwo się nie przyłączycie, około godziny 10 będzie taka możliwość automatycznego przyłączenia się. Pozostało nam jeszcze około minuty. Nie słyszymy dzisiaj anteny Radia Wnet, bo jest blok muzyczny. Jeżeli jest blok muzyczny, to my nie możemy go nadawać na antenie radia. Za około minutę już się połączymy z anteną Radia Wnet i wtedy raport rozpoczniemy. I rozpoczniemy oczywiście od tematu wyborów Federacji Rosyjskiej. Za chwilę pojawi się plansza oczekiwania. To pewnie dzisiaj trochę może w ciszy, a może będzie już blok reklamowy. Poczekamy na połączenie z anteną Radia Wnet.
Raport z Kijowa.
754. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. W raporcie z Kijowa wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Daniel Chybowski. Na kanale YouTube Radia Wnet i na kanale Czarne Niebo Lech Rustecki i Piotr Mateusz Bobołowicz. Zapraszam Państwa do śledzenia właśnie na kanale YouTube naszej transmisji. Jak Państwo widzicie, ci, którzy nas oglądają na YouTube, jesteśmy w pełnym gronie naszych korespondentów, prawie w pełnym gronie naszych korespondentów. Ola Siemaszko w Wilnie. Dzień dobry, Olu. Mamy problem z dźwiękiem u Oli, to przy okazji sprawdzenie. Zobaczmy, czy teraz Olę usłyszymy. Dzień dobry, Olu.
Tak, dzień dobry. Witam słuchaczy i widzów Czarnego Nieba.
No, oczywiście Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Witam wszystkich serdecznie z Kijowa.
Artur Żak, jak Państwo obserwujecie na YouTubie, to po studiu można rozpoznać, że w Drohobyczu. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Olu, dzień dobry, Dmytrze, dzień dobry, Pawle. Tak, kłaniam się nisko z Drohobycza.
Wszyscy obserwowaliśmy wybory Federacji Rosyjskiej. Ola Siemaszko, obserwując je z Wilna, przygotowała podsumowanie i informacje dotyczące tego, jaki jest rezultat tych tak zwanych wyborów. Olu.
No tak, zaczniemy od tego, że nie wydarzył się żaden cud. Putin został ponownie wybrany na prezydenta Rosji. Pytanie było, z jakim rezultatem będzie ubiegał się o nową kadencję prezydencką. Tak wyglądali wyniki wyborów po podliczeniu prawie wszystkich głosów. Pozostały odsetek to kilkadziesiątych procent nie powoduje znaczących korekt wyników i Putin wygrał wybory z rekordowym wynikiem 80 7,32%. Przypomnim, że w poprzednich wyborach w 2018 roku Putin otrzymał 76,69% głosów. Od razu trzeba powiedzieć, że nie we wszystkich lokalach wyborczych Putin zwyciężył. Władysław Dawankow to kandydata protestu, kandydata taki na pół niezależny. Wygrał wybory prezydenckie w lokalu wyborczym na Nowosibirskim Uniwersytecie Państwowym. Według oficjalnych danych Centralnej Komisji Wyborczej uzyskał on 42% głosów, a Władimir Putin na tej samej lokali 40%. Ale to raczej wyjątki od reguły, bo było wrażenie, że rosyjskie regiony rywalizują, kto odda najwięcej procent Putinowi. Jest kilka regionów, przede wszystkim na Syberii, gdzie głosowano na niego ponad 95% wyborców, a absolutnym rekordystą jest Czeczenia. Tutaj Путин здобыл понад 99% голосов. Зупельна інна ситуація є в локалях виборчих за границем. Вибори те зостануть запам'ятані за взгляду на огромні колеки, в яких люди стали, аби віддати свій голос. Цо венце і тактика не була так до кінця ясна. Появилося визвання до голосування на Даванкова як кандидата протесту, але єдночесні взивано до голосування пшетівко всім. Проєкт «Голосуй за границем» публікує дані екзит пулов з локалів виборчих. Дані з тих зондажів вказують на звитянство Даванкова за границем. До тої пори найвенцей он отримав в турецькому Трабзоні 77% голосів, а на мені в Атенах. Треба теж повідати, що в ніхтурих колейках доходило до конфліктів між зволінниками і противниками Путіна. Як голосували росіяни? Тим, ктурим не подобалися кандидати на картах до голосування, запропоновано зіпсути тих самих карт. Часто можна на них побачити такі надписи: «Я сам противко війні», «Не війні», побачити ім'я Олексія Навального, а часом навіть його портрет нарисований. Ті, хто ж обсервує нас на чорному небі, можуть побачити ж кілька прикладів. Теж можна побачити «Росія в неволі», «Єстем, зараз живем в неволі». Если ходзі о Навальным, то его вдова Юлія Навальна прибыла до локалю выборчого амбасады Росії в Берліні. Обецні там кореспондент Медузы таки услышав діалог поміж працівниками амбасады. Ці бандзімы впушчаць Навальна, а цю маму зробіць, не можемо її не впустіць. І венц Навальна жичевістя зустала впущена на терен амбасады. По справдзенню документів. Вона голосувала вечором. Була така інформація, що стояла в колійці 6 годин разом з іншими росіянами, мешкаючими в Берліні. І як вона повідомила, що вписала ім'я Олексія Навального. І зараз пропонуємо послухати, що Юлія Навальна повідомила перед амбасадом вже по голосуванню.
Спасибо, Юля, спасибо вам.
Я в этой очереди. Наверное, вас интересует, что я написала в бюллетене.
Так, і вона вже повідомила, що подякувала всім, хто вже разом з ним стояли в тій колісі перед амбасадом. І вже можемо слухати, як росіяни називають ім'я Олексія Навального і таке в спарці.
Юля, ми з вами.
Таке в спарці до Юлії Навальної. Вибори те характеризувалися також дужим лічбом інцидентів в локалях виборчих. Люди підпалили, наприклад, локалі виборчі, урни виборчі зостали знищені через фарби, жуцали теж петарди в локалі виборчі. І, наприклад, працівниці Міністерства справ вовнешніх Федерації Російської вчинили 36 справи карні дотичонці інцидентів зв'язаних з вносенням до локалів виборчих фарб чи плинув латвопальних під час виборів президентських в Росії. І теж віми, що вчинто вінці ніж 50 справ карних дотичонцих таких донесень о актах тероризму і утрудняню виборів в Росії. І на кінець хотів би повідомити, що немає ще таких офіційних виніків тих виборів. Власне, комісія виборча, центральна комісія виборча Росії і її приводнішонця Елла Панфілова зараз підсумує виніки тих виборів. Але гратуляції уж Путінові зложили пшивуці Болівії, Венесуели, Нікарагуа, Куби, Таджикистану і Кореї Północної. І, єднак, ще не мами тих гратуляцій з Білорусі.
Dziękuję, Oli Siemaszko. Jak wyglądały wybory na okupowanych terytoriach? To obserwował Artur Żak.
W tym konkursie tych regionów, zarówno w konkursie frekwencji, jak i wyniku oddanych głosów na Putina, prym wiodą okupowane terytoria. Już wczoraj wieczorem podliczono 100% głosów, bardzo wysoka frekwencja, przekraczająca 88%. Także niesamowite wyniki, oczywiście niesamowite w cudzysłowie, w Donieckiej Republice Ludowej, tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej, 95% na Putina, w Awdijiwce okupowanej 82,85% oddanych głosów na Putina, w Ługańskiej Pseudorepublice 94% i 0,12% oddanych głosów na Putina i odpowiednio w obwodzie chersońskim 88,12% i w obwodzie zaporowskim 92,83%. Więc w tej spartakiadzie jak najbardziej w te pseudorepubliki i okupowane terytoria są co najmniej w peletonie. I proszę posłuchać, co Putin powiedział o tych wynikach podczas wieczoru powyborczego.
Jeśli chodzi o wyniki wyborów na Donbasie, w Noworosji i na Krymie, zasadniczo myślałem, że będą bardzo dobre, znaczące, pozytywne, ale że będą takie, jakie widzimy dzisiaj, szczerze mówiąc, nawet się nie spodziewałem. Ale mimo wszystko, o czym to mówi? Po pierwsze, pokazuje, że robimy wszystko dobrze. Ludzie są wdzięczni za decyzje, które podjęliśmy, by ich chronić, co jest główną motywacją do wszystkiego tego, co robimy. Po drugie, oczywiście oczekują, że będziemy ich chronić w każdym znaczeniu tego słowa. Przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa i oczywiście oczekują rozwoju sfery społecznej i gospodarki tych terytoriów. I zrobimy wszystko, aby upewnić się, że ich oczekiwania, oczekiwania ludzi, którzy mieszkają na tym terytorium, wszystkie ich nadzieje zostaną zrealizowane.
Tak mówił Putin, nadzieje Putina na pewno zostały zrealizowane, a to dlatego, że zarówno frekwencja, jak i wynik są wyższe niż w poprzednich wyborach, więc przedstawiciele danych regionów się postarali. Pawle?
Artur Żak z Drohobycza, a teraz łączymy się z naszym gościem, pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, jest tradycyjnym naszym gościem. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, co pana zaskoczyło w tych wyborach?
Nic, właściwie nic. Może poza faktem, że ten tak zwany wynik wyborczy Putina, czyli 87% rzekomo, jest pewnie wyższy niż większość obserwatorów się spodziewało. No ale to pokazuje pewność siebie reżimu putinowskiego i to pokazuje, że reżim putinowski już jakiekolwiek złudzenia zatracił i mamy do czynienia z bardzo szybkim powrotem do logiki Związku Sowieckiego.
Putin mówi, robimy wszystko dobrze, będziemy chronić tych, którzy na nas głosują, to w kontekście wyborów na okupowanych terenach. Panie dyrektorze, czy te wybory zostaną w ogóle uznane przez świat, chociażby już nie tylko przez te fałszerstwa wyborcze, za kampanię wyborczą, która nie była kampanią wyborczą, ale właśnie przez fakt, że na terenach okupowanych zostały przeprowadzone?
Mam nadzieję, że nie zostaną uznane. To byłby pewnie najlepszy możliwy rozwój, najlepsza reakcja świata zachodniego, demokratycznego na tą farsę, która miała miejsce w Rosji w ciągu ostatnich 3 dni, prawda, bo to było 3-dniowe głosowanie. Były to wybory w oczywisty sposób z naruszeniem nawet prawa rosyjskiego, bo konstytucja, na mocy których Putin startował po raz kolejny w wyborach, została przyjęta z naruszeniem prawa rosyjskiego. No były to wybory, które kompletnie nie miały nic wspólnego z jakimkolwiek legalizmem. Mam nadzieję, że Zachód zareaguje w sposób adekwatny. Bardzo dobry wczoraj, to może też zauważmy, bardzo dobry wczoraj, bardzo szybko też przygotowany komunikat polskiego MSZ-u, który nazywa rzeczy po imieniu, mówiąc po prostu o nielegalnych wyborach. Więc pewnie Putin nie zostanie uznany w ten czy w inny sposób, natomiast znaczy nie de jure, ale może się to stać de facto. Tak? Znaczy, jeśli będzie taka potrzeba, to mam wrażenie, takie sygnały zresztą widzimy z kilku stolic zachodnich. Jeśli będzie taka potrzeba, to te stolice będą z Putinem jako de facto najważniejszą osobą w Federacji Rosyjskiej rozmawiały.
Czy wprost będziemy mogli go nazywać dyktatorem, po prostu uznawać, że jest dyktatorem, a nie żadnym prezydentem, bo no, nie ma podstawy demokratycznej do tych wyborów?
Tak, ale w tym sensie nic się nie zmieniło w ciągu ostatniego dnia. To znaczy Putin przed tym ostatnim pseudogłosowaniem, on również był dyktatorem, tak? Znaczy Rosja bardzo szybko w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat właściwie, bo ten proces zaczął się znacznie wcześniej, zaczęła opuszczać system, który moglibyśmy nazywać autorytaryzmem, tak? Najpierw miękkim autorytaryzmem, potem czytamy to oświeconym, jak to niektórzy mówili, autorytaryzmem, który się rzekomo modernizował Rosję, w stronę coraz ostrzejszej formy autorytaryzmu, wreszcie dyktatury. No i mam wrażenie, że ostatnie ponad dwa lata to jest okres, kiedy Rosja w coraz większym stopniu kryteria państwa neototalitarnego zaczęła wypełniać. I mam wrażenie, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo reżimu putinowskiego, czyli to jeszcze mocniejsze dokręcanie totalitarnej śruby, ono z całą pewnością będzie postępowało.
Artur Żak ma pytanie. Arturze?
Panie dyrektorze, wspomniał pan o wyborach w Związku Radzieckim. Te wybory faktycznie są podobne, chociażby po wynikach wyborczych. Nawet niezależni komentatorzy po niezależnych exit polach stwierdzili, że co najmniej 54% głosujących przyznało się do głosowania na Putina, a ci, którzy odmówili, to znaczy z grupy tych, którzy odmówili odpowiedzi, dało się wyciągnąć też wnioski i stawiają taką tezę, że 70% głosuje na Putina. Czy to jest prawda, że ponad 70% obywateli Federacji Rosyjskiej oddaje głos na dyktatora?
Najkrótsza odpowiedź na pańskie pytanie jest taka, że ani ja, ani nikt inny dokładnie nie wie, jakim realnym poparciem cieszy się Putin w społeczeństwie rosyjskim, bo nie mamy instrumentów, żeby to zmierzyć, włącznie z exit pollami, które były prowadzone przez firmy, które w ten czy w inny sposób są przez Kreml kontrolowane. Wydaje mi się, że gdybyśmy próbowali oszacować, właśnie nie dokładnie nazwać szczegółowo, tylko oszacować poparcie dla Putina, no to ono pewnie dotyczy większości społeczeństwa, czyli jak gdyby on jest pewnie większość społeczeństwa rosyjskiego by na niego dzisiaj głosowała, ale trzeba pamiętać, w jakich warunkach to poparcie dla niego się wykrystalizowało. To znaczy mamy do czynienia z systemem pozbawionym jakichkolwiek cech pluralizmu, jakichkolwiek cech wolności mediów, wolności działania opozycji, niezależnego przekazu, więc w tym sensie Putin jest politykiem popularnym w sytuacji, kiedy kontroluje właściwie każdy przejaw funkcjonowania państwa i życia społecznego w tym kraju.
Wielu obserwatorów zwracało uwagę na datę wyborów jako ten moment kluczowy do tego, że po nich coś może nastąpić, coś może się zmienić w działaniach Rosji. Czy rzeczywiście teraz można spodziewać się jakichś bardziej radykalnych ruchów ze strony Rosji? Ta polityka w jakiś widoczny sposób się zmieni? Zmieni się aktywność Rosji na froncie?
Myślę, że jeśli chodzi o cele, to one pozostają takie same jak przed tymi pseudowyborami. To znaczy tutaj Rosja liczy na to, że po stronie ukraińskiej front się załamie, to jest tylko w ich mniemaniu kwestia czasu, szczególnie gdyby się okazało, że nie ma dostaw zachodniej amunicji, a przynajmniej nie w takiej skali, jak Ukraińcy by chcieli, a widzimy, że w ostatnich miesiącach są z tym coraz większe problemy, więc w tym sensie cele Putina wobec i Ukrainy, i szerzej Zachodu pozostają niezmienne. Myślę, że niewykluczona jest kolejna mobilizacja w Rosji, która z oczywistych powodów była hasłem niepopularnym, czy w ogóle czymś, czego w agendzie narracyjnej samego Putina i jego ludzi kompletnie nie było, no bo to jest hasło niepopularne społecznie. Myślę też, że te różne obietnice społeczne, które były bardzo rozdęte w pseudokampanii wyborczej, że teraz będzie znacznie trudniej o ich realizację. To znaczy Putin bardzo dużo obiecał, szczególnie jeśli chodzi o sferę socjalną, natomiast spełnienie tych obietnic obietnic, biorąc pod uwagę trudną, coraz trudniejszą sytuację budżetową Rosji i kryzys gospodarczy, który, czy może stagnację na tym etapie bardziej, która może przejść w kryzys w perspektywie kolejnych kilku czy kilkunastu miesięcy, no to jest coś, co będzie sprawiało, że budżet rosyjski będzie mógł sobie coraz w mniejszym stopniu pozwolić na te rozdęte wydatki socjalne, więc pewnie trzeba będzie zacisnąć pasa, trzeba będzie zmniejszyć wydatki socjalne. Natomiast to Putin bardzo jasno pokazał, że społeczeństwo rosyjskie go rzekomo popiera, że on dostał bardzo mocny w swoich oczach mandat społeczny, mandat wyborczy do tego, żeby w dalszym ciągu Rosją rządzić. Rzecz jasna, to warto jeszcze raz podkreślić, nie ma to kompletnie żadnego pokrycia w rzeczywistości. Natomiast no, w jego oczach i w oczach jego reżimu były to wybory, które tą jego pseudo legalność, legitymizację potwierdziły. I on oczywiście będzie się do tego w kolejnych tygodniach, miesiącach, a pewnie też latach odwoływał.
Obiecałem, że puszczę pana dyrektora w ciągu 15 minut, ale jeszcze jedno pytanie na koniec. Te sceny, które widzieliśmy, te filmy, które widzieliśmy z lokali wyborczych, pokazujące, że jednak jest jakaś grupa ludzi, która próbowała się sprzeciwić tym wyborom i sposobowi, w jaki są realizowane, sprzeciwić się też Putinowi. Czy to w jakiś sposób pokazuje na potencjał sprzeciwu w rosyjskim społeczeństwie? Czy rzeczywiście to ma jakieś większe znaczenie, czy po prostu widzieliśmy nieliczne przypadki osób, które zachowały się przyzwoicie?
No myślę, że to odpowiedź na pytanie pana redaktora musi być złożona, bo z jednej strony rzeczywiście mieliśmy do czynienia z incydentami, kiedy w kilku komisjach czy kilkunastu komisjach wyborczych, prawda, niszczenie głosów do kart do głosowania. I pytanie, czy to były prowokacje ze strony rosyjskich służb specjalnych, ukraińskich służb specjalnych, czy może też działanie tej czy innej opozycji rosyjskiej? Dlatego, że te informacje, które mamy o tym, że część osób została do tego zmuszona, to musiałbym długo opowiadać co do konkretnych przypadków, no one mogą pokazywać na właśnie na działanie choćby strony ukraińskiej, której zależy rzecz jasna od dłuższego czasu, żeby sytuację w Rosji destabilizować. I to Ukraińcy próbują robić i pewnie jeszcze będą próbować robić. Natomiast bardziej bym zwrócił uwagę na to wezwania emigracyjnej części opozycji rosyjskiej, czyli walnej jej części, co do tego, żeby przyjść o 12 godzinie w południe, prawda, do komisji wyborczych za granicą i samej Rosji, pokazać, że jako taki milczący głos protestu, prawda? Więc tutaj zwraca uwagę tysiące szczególnie młodych Rosjan, więc to tylko potwierdza, że jest grupa, niemała grupa w społeczeństwie rosyjskim. Myślę, że można by ją szacować na co najmniej jedną piątą wyborców, która jest antyputinowska, natomiast która na ulicę protestować w taki otwarty sposób nie wyjdzie, bo to po prostu nie jest bezpieczne. To grozi karą aresztu, więzienia, wyrzuceniem z pracy, wyrzuceniem ze studiów. Natomiast jakaś część społeczeństwa rosyjskiego pozostaje antyputinowska, natomiast nie ma dzisiaj możliwości, żeby działać. I wreszcie ostatnia sprawa. Mam wrażenie, że te wybory niewiele nam mówią o sytuacji w samym społeczeństwie rosyjskim. Tak? Więcej nam mówią o tym, jakby Putin chciał, aby to poparcie, czy rzekome poparcie dla niego ze strony Rosjan wyglądało. Te wybory na pewno nie mówią nam o tym dzisiaj, na ile Rosja jest stabilna albo na ile Rosja jest niestabilna. Wiemy, że dzisiaj aparat represji reżimu putinowskiego pomaga mu kontrolować, czy umożliwia mu kontrolowanie społeczne w sytuacji, kiedy nie ma problemów na froncie, kiedy sytuacja gospodarcza jest w miarę pod kontrolą. Natomiast zwróćmy uwagę, że jednak ta stabilność w perspektywie, nie wiem, pewnie raczej kilkunastu niż kilku miesięcy, ona się może okazać dosyć złudna.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Kononczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję, panie dyrektorze. I słowa pana dyrektora były też wstępem, być może wstępem do tej opowieści o tym, jak Ukraina zareagowała na informacje dotyczące tych tak zwanych wyborów prezydenckich na Ukrainie, czy wyborów Putina na Putina. Bardzo ciekawy element ten, o którym dyrektor mówił, o możliwych prowokacjach ze strony ukraińskiej. Dmytro Antoniuk, przeglądałeś się, jak zareagowała Ukraina na te pseudowybory, co pisze się, co mówi się w ukraińskich mediach, w ukraińskiej przestrzeni publicznej?
Ukraina wcale nie reaguje aktywnie, bo my nie oczekiwaliśmy nic nowego, nic zaskakującego. No i ja pozwolę sobie zacytować słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, który wczoraj powiedział, że w tych dniach rosyjski dyktator imituje kolejne wybory. I w świecie już wszyscy zrozumieli, że ten działacz, jak często bywało w historii, po prostu choruje na władzę i robi wszystko, żeby być przy tej władzy do wieku. Nie ma takiego zła, nie ma takiego przestępstwa, jakie by on nie zrobił, żeby przedłużać własną władzę. Koniec cytatu Wołodymyra Zeleńskiego. Też Ukraińcy na przykład często było widać taka, no takie memy, tak powiem, w mediach społecznościowych, że porównywano reakcje, jak głosują ludzie, Rosjanie za granicą i jak głosują w cudzysłowie Rosjanie, które z bronią weszli na teren swojego państwa, czyli mowa o Legii Syberyjskiej, o Swobodzie Rosji, o Ochotniczym Korpusie Rosyjskim. I piszą, że to jest, wskazując na ludzi, które głosują za granicą na tych lokalach wyborczych, że to jest głosowanie słabego Rosjanina, tak? A wskazując na tych, którzy walczą teraz w obwodach kurskim i białgorodzkim, mówią, że to jest takie przyzwoite głosowanie Rosjanina, jakby to miało być wśród wszystkich Rosjan. No a w ogóle Ukraińców nie zaskoczyło w żaden sposób to, co się dzieje w Rosji i na naszych okupowanych terenach. Jedyne, że też niektórzy z polityków, niektórzy z oglądaczy, tak, tych obserwujących sytuacje polityczne piszą o tym, że warto byłoby Zachodowi i w ogóle całemu światowi powiedzieć, że wybory są nielegitymne nie tylko na okupowanych terenach ukraińskich, a i w samej Rosji, bo została złamana rosyjska konstytucja dlatego, żeby znów przywieźć Putina do władzy. Pawle.
Bardzo Ci, Dmytrze, serdecznie dziękuję. Ola Siemaszko w tej pierwszej części opowiadając i podsumowując rezultat wyników mówiła też o głosowaniu żony Nawalnego. To może teraz przypomnijmy, co sam Putin w trakcie, już po wyborach na tej konferencji prasowej, co o sprawie Nawalnego powiedział.
Jeśli chodzi o pana Nawalnego, to owszem, jego śmierć jest oczywiście smutnym wydarzeniem, ale mieliśmy też inne przypadki śmierci osób przebywających w więzieniach. A czy nie zdarzyła się to także w Stanach Zjednoczonych? Zdarza się to bardzo często. Nawiasem mówiąc, powiem wam, to będzie niespodzianka, że kilka dni przed śmiercią pana Nawalnego niektórzy koledzy powiedzieli mi, nie urzędnicy administracji, niektórzy ludzie tam powiedzieli, że był pomysł, aby wymienić pana Nawalnego na niektórych ludzi, którzy są w więzieniach w krajach zachodnich.
Można mi wierzyć, można nie.
Osoba, która ze mną rozmawiała, nie dokończyła jeszcze zdania, a ja już powiedziałem, że się zgadzam. Ale niestety stało się to, co się stało. Ale tylko pod jednym warunkiem, że już tu nie wróci, że tam u nich zostanie i to wszystko. Ale stało się to, co się stało i nic na to nie można naporadzić. Takie jest życie.
Tak. Takie jest życie. Stało się, bo się stało. Tak mówi Putin o śmierci Nawalnego i twierdzi, że tak samo dzieje się na całym świecie. Bardzo ciekawy element dźwiękowy się pojawił, bo w momencie, kiedy rozumiem, że korzystaliśmy przy tłumaczeniu z Putina ze sztucznej inteligencji, a może Artur tu zdradzi te tajemnice, bo tam pojawił się jakiś demoniczny głos i chociaż jak Piotr Mateusz zauważa, że to oczywiste, bo to Putin, ale jak to się stało?
Tak, jak Putin mówił, że można mu wierzyć lub nie, został opętany, przynajmniej tak stwierdziła sztuczna inteligencja i akurat ten fragment jego wypowiedzi zlektorzyła, że użyję takiego słowa, tym demonicznym głosem.
No to taki element, który nam się przypadkowo włączył, ale a może nie przypadkowo. Olu, o tej wersji wymiany, możliwej wymiany Nawalnego opowiadaliśmy wcześniej. W sumie teraz Putin ją potwierdził. Na ile, czy to jest jakoś komentowane, czy rzeczywiście ta wersja jest traktowana jako wersja prawdziwa, czy to jednak jakaś rosyjska dezinformacja?
Nie, oczywiście. Od początku o tym wymianie, obmianie Nawalnego na kogoś z zagranicy po raz pierwszy, moim zdaniem, powiedziała rzeczniczka Nawalnego, Kira Jarmusz. Ona napisała o tym od razu po śmierci, że była taka informacja, że Nawalny może zostać zwolniony z tego więzienia, ale jak ta informacja została traktowana w rosyjskim społeczeństwie, raczej jak taki element spiskowy, mogę powiedzieć, bo nie było jeszcze potwierdzenia ze strony oficjalnej, ze strony rosyjskiej na tę informację. I teraz widzimy, że po raz pierwszy Putin to tak oficjalnie już potwierdził i Kira Jarmusz już wczoraj napisała po tych słowach od razu, bo Putin o tym powiedział tak w nocy, już po zamknięciu lokali wyborczych. Kira Jarmusz napisała, o czym właśnie mówiłam. Tak było potwierdzenie tej informacji.
Gdzieś jednak sprawa Nawalnego musi głęboko siedzieć w Putinie, jak w takim momencie o tym powiedział. Pewnie też analitycy będą się zastanawiali, dlaczego do tej sprawy powrócił. My zaraz do innych fragmentów tego wystąpienia Putina powrócimy. Powrócimy na kanale YouTube Czarne Niebo. Zapraszam Państwa do oglądania dalszej transmisji naszego programu na kanale YouTube Czarne Niebo na antenie Radia Wnet. Teraz będziemy się żegnać. Zapraszamy do raportu z Kijowa jutro na antenie Radia Wnet, ale zostańcie Państwo z nami na kanale Czarne Niebo. Ci, którzy są na kanale Radia Wnet, za chwilę będą mogli być na kanał YouTube Czarne Niebo przekierowani. Do usłyszenia, mówi Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.
I opuściliśmy antenę Radia Wnet. Za chwilę pojawi się możliwość przekierowania na kanał Czarne Niebo tych z Państwa, którzy obserwujecie nas na kanale YouTube Radia Wnet. Pojawi się taka ikonka, która Państwa może przekierować na nasz kanał. Jeżeli pozostaniecie, nie możecie pozostać na kanale Radia Wnet, bo tam transmisja po prostu się zakończy. Czekam na potwierdzenie od naszych realizatorów, że to przekierowanie już nastąpiło. Wtedy powrócimy do naszej dyskusji. Powrócimy do tego, co mówił Putin wczoraj po tych tak zwanych wyborach. Przy okazji rzeczywiście warto może to podkreślić.